Śniadanie polityków.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek. Kłaniam się Państwu dzień po dniu zakochanych. Mało tej miłości w łonie polskich ugrupowań. Pytanie, czy czekają nas zasadnicze zmiany na scenie politycznej, to zarówno w obozie rządzącym, jak i w łonie opozycji. Od tego tematu zaczniemy. Przywitam gości dzisiaj w Śniadaniu polityków w Radiu Gdańsk. Są z nami pani poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Poseł Konfederacji Artur Dziambor. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I radny Gdańska Karol Rabenda, wyrzucony z Porozumienia, a zatem bezpartyjny. Dzień dobry.
No nie do końca, ale dzień dobry.
Nie do końca. No właśnie, to ja chciałem od pana radnego Rabendy zacząć, bo najwięcej tych zawirowań i także chyba braku miłości właśnie w Porozumieniu. Sąd Koleżeński Porozumienia zdecydował o wyrzuceniu 8 ważnych polityków tego ugrupowania, między innymi pana, ale także wiceministra resortu do spraw funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka, ministra do spraw samorządu terytorialnego w kancelarii premiera Michała Cieślaka, także Zbigniewa Gryglasa. No mamy dosyć radykalne wypowiedzi i to już publiczne. Na przykład Adama Bielana, który napisał list do członków Porozumienia, napisał, że, cytuję, działania Jarosława Gowina powodowane są głównie pragnieniem zemsty względem polityków Porozumienia, którzy w kwietniu ubiegłego roku wyrażali inne zdanie. Chodziło o termin wyborów prezydenckich, ale także o, zdaniem Adama Bielana, działania zmierzające do utworzenia innej koalicji większościowej, o zabieganie o stanowisko marszałka Sejmu. Także dosyć jednoznacznie wypowiedział się minister Żalek, który w wywiadzie dla portalu Do Rzeczy powiedział tak, znowu cytat, dziś opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy, ale gdy rozstrzygnie walkę o przywództwo i będzie gotowa, da Gowinowi sygnał do ataku. Gowin jest koniem trojańskim, który ma pod okrętem Zjednoczonej Prawicy zdetonować bombę, która ten okręt zatopi. Koniec cytatu. Pytanie do pana radnego Rabendy. Co się dzieje tak naprawdę w Porozumieniu? Czy prawdziwe są te zarzuty formułowane przez Adama Bielana, czy przez ministra Żalka? Ale wreszcie pytanie, dlaczego po 3 latach, bo rozumiem, że pan należy do tej frakcji, która kwestionuje w tej chwili przywództwo premiera Gowina, po 3 latach się obudziliście? No trochę taki refleks szachisty na emeryturze.
To może po kolei. No, ciężko uznać decyzję tego grona, które tam obradowało, za wiążące, bo to nie jest sąd koleżeński w takim składzie.
Mówi pan o wyrzuceniu się z partii.
Tak, ponieważ składa się z jednego członka, który został wybrany w 2015 roku, więc również ma problemy ze swoją kadencyjnością. Z drugiego członka, który został rok temu wyrzucony przez sąd za pisanie, mówiąc kolokwialnie, głupot w internecie i było to na wniosek prezydium i zostało to podpisane przez samego Jarosława Gowina oraz przez trzecią osobę, której w zasadzie to chyba nikt w partii nie zna, która została tam miesiąc temu niezgodnie również ze statutem.
No dobrze, rozumiem. To gremium pana zdaniem podjęło nieważną decyzję i pan czuje się dalej członkiem Porozumienia.
To działa na ośmieszenie partii. Nie wiem dlaczego i skąd to się ta chęć się bierze. A przechodząc do drugiej części pytania pana redaktora, no to no wszystkie te działania, które się dzieją od kilku miesięcy w Porozumieniu, no to no, jeśli szukać jakiegoś uzasadnienia politycznego, no to moim zdaniem służą do tego, żeby doprowadzić do dysfunkcji partii. Jarosław Gowin w kwietniu, kiedy spotkał się z oporem większości posłów, kiedy zaproponował przejście na drugą stronę i tworzenie jakiegoś tworu razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, no od tamtego czasu próbuje tą partią w jakiś sposób zawładnąć jednoosobowo. Kiedy znowu przegrał latem tego roku głosowanie na zarządzie w sprawie nominacji na drugiego ministra konstytucyjnego, postanowił niezgodnie ze statutem napompować zarząd, no to już do rozmiarów absurdalnych. Ja
Panie radny, ale dobrze, to, rozumiem. Ja to są, ja wiem, te to są decyzje, rozumiem, kwestionuje pana frakcja, którą pan wspiera, czyli frakcja Adama Bielana. Ale ja postawiłem panu pytanie, jak to jest, że po trzech latach zorientowaliście się, po blisko trzech latach, zorientowaliście się, że Jarosław Gowin nie powinien być prezesem Porozumienia. To jest trochę późno, to nie budzi wiarygodności. Nie.
Znaczy problem polega na tym, że w 2017 roku my przeprowadziliśmy kongres nadzwyczajny, na którym wybraliśmy nowy zarząd i nowego przewodniczącego konwencji krajowej i po roku miała być kongres zwyczajny, który by wybrał wszystkie władze na nowo albo tylko te brakujące.
Czyli w którym roku?
Pamiętam w 2018 roku. Ja pamiętam
no właśnie, to 3 lata mijają.
Rozmawialiśmy o tym. Ale problem jest dość błahy. No, w 2018 roku odszedł z Porozumienia minister Marek Zagórski, który w partii de facto prowadził te wszystkie sprawy formalne, a kiedy go zabrakło, Jarosław Gowin no, te sprawy powierzył wójtowi z Bociek, który jest sekretarzem.
Panie radny, nie, to nie wchodźmy w takie szczegóły, bo to zanudzimy naszych słuchaczy. Ciekawsze jest, nie, panie radny, ciekawsze jest to, czy te zarzuty bardzo radykalne, które formułuje na przykład minister Żalek, są prawdziwe, to znaczy, że faktycznie Jarosław Gowin gra z drugą stroną. Gdzie jest w ogóle Jarosław Gowin i czy no, większość obozu rządzącego jest zagrożona? Bo to są zasadnicze pytania.
Znaczy większość Zjednoczonej Prawicy nie jest zagrożona, ponieważ Jarosław Gowin pomimo tego, co robi w sposób jakby niezgodny z oczekiwaniami czy to partii, czy ciał statutowych, nie ma poparcia wśród większości posłów. Nawet wśród tych posłów, które teraz podpisały ten apel na jego prośbę, no to tylko jest poparcie warunkowe, bo w tym apelu, pod którym się podpisało tam, nie wiem, 11 czy 12 posłów, jest oczywiście wsparcie dla Jarosława Gowina, ale jest również jasna deklaracja, że Porozumienie jest częścią Zjednoczonej Prawicy. Niestety, ale Jarosław Gowin od wiosny prowadzi różnego rodzaju rozmowy, o których później po fakcie informuje resztę członków. W kwietniu nie.
Dobrze, ale to było, to jeżeli nawet tak było, to było rok temu. Czy Jarosław Gowin, premier Gowin teraz prowadzi jakieś rozmowy z opozycją?
Znaczy, ja o takich rozmowach wprost nie słyszałem, ale wszystkie działania, z którymi mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, a takimi są na przykład, nie wiem, dosyć zaskakująca zmiana zdania w kwestii aborcji przez Jarosława Gowina i wysyłanie do mediów sygnałów, że jest za referendum i za kompromisem, powrotem do kompromisu aborcyjnego, mogą świadczyć tylko o tym, że jest nastawiony na poszukiwanie konfliktu między członkami Zjednoczonej Prawicy i w tym momencie odgrywania pewnej roli języczka uwagi z tą uwagą, że on może przejść na drugą stronę.
A o takich może przejść na drugą stronę, mówi radny Karol Rabenda.
Z PSL-em czy z ruchem Hołowni, no to u nas w partii o tym się mówi, że Jarosław Gowin rozmawia z tymi osobami, również o tym, czy ewentualnie mamy tworzyć wspólny podmiot na scenie politycznej, ale do takiej...
A pan to popiera?
Do takiego rozwiązania Jarosław Gowin nie ma w większości w partii, stąd moim zdaniem te działania, które miały spacyfikować czy doprowadzić do dysfunkcji ciał statutowych.
To pytanie w takim razie do ministra. Pytanie do ministra Sellina.
Został z wąskim gronem, żeby łatwiej było przejść na stronę opozycji.
Pytanie do ministra Sellina, skoro radny Karol Rabenda jednak mówi o tym, że rozmowy przez premiera Gowina z politykami opozycji są prowadzone, ponawiam pytanie, czy większość obozu rządzącego jest zagrożona, czy też jest pomysł, żeby dogadać się z częścią posłów Porozumienia, którzy nie popierają działań Jarosława Gowina, a większości poszukać być może u posłów Pawła Kukiza?
Ja oczywiście ze smutkiem obserwuję tę sytuację wewnętrzną w Porozumieniu, w zaprzyjaźnionym z nami środowisku i chciałbym, żeby te sprawy formalne jak najszybciej zostały rozwiązane i wyjaśnione. Natomiast zwracam uwagę, że obie...
Ale ze smutkiem, panie ministrze, czy z niepokojem?
I z niepokojem, i ze smutkiem. Natomiast zwracam uwagę że obie zwaśnione strony po stronie w porozumieniu, obie zwaśnione strony bardzo twardo deklarują, że ten spór w żaden sposób nie przekłada się na stabilność Zjednoczonej Prawicy, bo obie strony chcą kontynuować współpracę w ramach Zjednoczonej Prawicy i z Prawem i Sprawiedliwością, i z Solidarną Polską. Więc tutaj, jeżeli z jakąś nadzieją na ten spór patrzą politycy dzisiejszej opozycji, to lepiej o tej nadziei zapomnieć. Wybory odbędą się w roku 2023. W terminie Zjednoczona Prawica będzie rządzić Polską pełną kadencję wynikającą z wyborów z roku 2019. Mało tego, ja odbieram polityków porozumienia z obu zwaśnionych stron, podkreślam, jako polityków ideowych, raczej konserwatywnych. Samego lidera tego ugrupowania, Jarosława Gowina, też tak zawsze odbierałem. I naprawdę trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której jednak politycy, którzy do polityki przyszli z pobudek ideowych, a nie jakichś interesownych bądź pragmatycznych, trudno mi sobie wyobrazić, żeby oni z kolei sobie wyobrażali współpracę, tworzenie jakiejś konstrukcji koalicyjnej z ugrupowaniami niemal wyłącznie lewicowymi, bo wszystkie partie dzisiaj w opozycji, o PSL-u można odrębnie porozmawiać oczywiście, ale wszystkie pozostałe partie i o Konfederacji oczywiście też, tylko że z Konfederacją to ja nie wiem, czy oni by w ogóle chcieli, Lewica na przykład, PO, ale te dwie główne partie, czyli Platforma Obywatelska, Lewica i moim zdaniem też Hołownia i całe jego środowisko, to są generalnie środowiska, które są lewicowe albo zmierzają ku lewicy. Więc z kim, w imię czego mieliby konserwatywni politycy z porozumienia z obu zwaśnionych stron współpracować czy tworzyć inną konstrukcję? W imię czego?
A zastanawia panie ministrze, że wicepremier Gowin właściwie milczy w sprawie tego konfliktu i nie przecina pewnych spekulacji.
Milczy, nie milczy, no jakieś tam wypowiedzi twitterowe się pojawiają, ale raczej świadczące o emocjach, a nie o możliwości jakiegoś rozwiązania tego sporu. No ale są jakieś rzeczywiście ciała statutowe, jest możliwość też odwołania się do sądu zewnętrznego.
A co z ministrami? Też jedno pytanie, panie ministrze. Co z ministrami, ministrem Żalkiem, ministrem Cieślakiem, którzy są z rekomendacji porozumienia, a zdaniem Jarosława Gowina już nie są członkami tej partii?
No ale tu właśnie jest spór, kto jest członkiem, kto nie jest członkiem, czy ktoś jest prawidłowo zawieszony, czy nieprawidłowo zawieszony, więc ja nie przewiduję w najbliższych zmianach jakichś zmian w rządzie. Poza tym, kto jest w rządzie, to przede wszystkim decyduje premier, z kim chce współpracować. I wszyscy, aha, jeszcze na jedną ważną rzecz zwracam uwagę. Wszyscy, niezależnie od zwaśnienia obecnego, niezależnie od skłócenia, wszyscy pozostajemy w jednym klubie parlamentarnym. Nie ma przecież odrębnych klubów parlamentarnych w ramach Zjednoczonej Prawicy. Wszyscy jesteśmy w jednym klubie parlamentarnym.
To pytanie do pani poseł...
I to jest zaplecze polityczne rządu, oczywiście, ta większość.
Pytanie do pani poseł Małgorzaty Chmiel w kontekście też pomysłu, który się podobno pojawił, żeby część konserwatywnych członków Platformy Obywatelskiej, między innymi tych, którzy... No, wydaje się, że tak, bo 20 posłów Platformy Obywatelskiej napisało list, sprzeciwiając się skręcaniu w lewo Platformy, chociażby w sprawie aborcji, ale do tego jeszcze może wrócimy. Natomiast razem z częścią właśnie posłów Jarosława Gowina i być może z PSL-em utworzyły nowe ugrupowanie w chadeckie. Tak mówi anonimowo, co prawda, ale poseł ludowców dla portalu do rzeczy.pl. Czy coś jest na rzeczy, nomen omen? Pytam panią poseł Chmiel.
To, co powiedział przed chwilą pan redaktor, jakby przeczy słowom pana ministra Sellina, który przed chwilą powiedział, że wszystkie ugrupowania na opozycji, oprócz tam Konfederacji, są lewicowe. W związku z tym jedno przeczy drugiemu.
To wtrącił poseł Dziambor.
Ale ja chciałam odnieść się jeszcze jednym słowem do naszej poprzedniej rozmowy. Szanowni Państwo, ewidentnie sytuacja się powtarza z 2007 roku, kiedy to prezes Kaczyński pożerał tak zwane przystawki Lepera i Ligi Polskich Rodzin i udało mu się to. Teraz próbował zrobić z Gowinem, z Porozumieniem i z Ziobrą. Z Solidarną Polską wiadomo, jak się skończyło, się bardzo umocniła i ma tutaj kłopot. Natomiast jeśli chodzi o pana Gowina, te też nie daje się tak łatwo jak w 2007 roku. To jest stara metoda pana Kaczyńskiego. W związku z tym pan Kaczyński wpada w złość, jak to on i nieraz widzieliśmy na mównicy sejmowej. Zaczyna się złościć, awanturować i są sytuacje, jakie są teraz z porozumieniem. Nie ma nikt wątpliwości, że to inicjatywę pana Bielana jest w porozumieniu z Nowogrodzką, z panem Kaczyńskim. Natomiast też...
Potwierdza to minister Sellin? Tylko króciutko, potwierdza to minister Sellin?
Pani poseł dosyć naiwnie myśli o polityce i o politykach, którzy...
Panie ministrze, proszę bez takich słów naiwnie, dobrze?
A to jest łagodne określenie.
Nie dyskredytuję pana, tak.
Dobrze, kończy...
Chciałem się do jednej sprawy ustosunkować.
Ale to jeszcze nie, bo jeszcze poseł Dziambor nie miał okazji wypowiedzieć się, więc króciutko jeszcze pani poseł Chmiel kończy i jeszcze poseł Dziambor.
Pan mnie wywołał i co? Co dalej?
Że pan zaprzeczył i teraz jeszcze pani poseł Chmiel.
Nie, zaprzeczam, że Kaczyński kieruje się emocjami. On się kieruje racjonalnością i arytmetyką polityczną. Naprawdę, proszę mi wierzyć.
Panie ministrze, nieraz widzieliśmy na mównicy. No przecież proszę nie zaprzeczać oczywistościom.
Ale decyzja polityczna kieruje się racjonalnością, a nie emocjami.
Niemniej, chciałam jeszcze również zaprzeczyć słowom pana ministra Sellina, że Zjednoczona Prawica jest jeden klub. Zjednoczona Prawica nie jest już tak zjednoczona i nie jest to prawdą, że razem działacie i przewodniczący Porozumienia, którzy uważają, że nimi są, twierdzą, że chcą zostać w klubie Zjednoczonej Prawicy, ponieważ zaprzeczył temu przed chwilą pan Rabenda, który powiedział wprost, że pan Gowin został w wąskim gronie, żeby łatwiej było przejść do opozycji. Więc się niech zdecydują albo w tą. A jeszcze
nie powiedział takie jednoznacznie. Teraz ja muszę zadbać... Szanowni Państwo, muszę zadbać o równowagę, bo poseł Dziambor cały nie miał jeszcze okazji, cały czas milczy, nie miał okazji się powiedzieć. Pytanie do pana posła Dziambora, zarówno, bo zaprzeczył pan, czy pan podziękował tak ironicznie temu, że cała opozycja to już są tylko ugrupowania lewicowe. Zrozumiem, że pan jednak będzie stał na stanowisku, że Konfederacja jest radykalnie prawicowym też ugrupowaniem. Natomiast pytanie jest, czy w sytuacji, gdyby były jakieś zachwiania większości, czy Konfederacja w imię tego, żeby lewica nie doszła do władzy, będzie wspierać rząd w razie takiej konieczności? Poseł Artur Dziambor.
Panie redaktorze, ja na jedną rzecz tutaj muszę zwrócić uwagę, bo wspomniał o tym minister Sellin. Matematyka. Sejmowa matematyka. Wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda układ sił i podział miejsc w Sejmie, żeby zrozumieć, że żadne zmiany się nie odbędą. I że wszelkie plany, które przewidują, że wszyscy będą przeciwko PiS-owi, bo naszym wspólnym celem jest obalenie PiS-u, całkowicie można włożyć między bajki. Jedyną szansą, żeby Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, musiałoby być nie odejście kilku posłów Jarosława Gowina, tylko kilkunastu albo kilkudziesięciu naraz, ponieważ nie będzie żadnego nowego technicznego nawet rządu, w którym razem dogadują się Korwin-Mikke, Robert Winnicki, Grzegorz Braun i Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg na przykład. No bo takiej kombinacji wymagałyby te wszystkie scenariusze, które są przewidywane na okoliczność obalenia Prawa i Sprawiedliwości.
Sądzi pan, że za trzy lata też nie będzie tej wspólnej listy opozycji?
Ja nie wiem, czy będzie ta wspólna lista opozycji tej, którą sobie narysował Borys Budka na tej słynnej konferencji. Ja swoją drogą byłem zachwycony tym, że Borys Budka w ten sposób to narysował, ponieważ on dokładnie powiedział to, o czym my od zawsze mówimy. Mamy dwa zwaśnione obozy, które się nawalają po to, żeby za każdym razem jeden albo drugi był na górze, a Konfederacja jest zupełnie obok tego i zupełnie poza tym. Także ja się bardzo cieszę. Tak samo tutaj powiedziałem, że właśnie dziękuję bardzo za tą deklarację ze strony zarówno ministra Sellina, jak i pani poseł Chmiel, że Konfederacja jest tą prawicą. Ja swoją drogą uważam, że właśnie Zjednoczona Prawica to już też wiemy, że ani nie Zjednoczona, ani nie Prawica. To też przy okazji, bo prawicowe partie nie podwyższają podatków co miesiąc.
O podatkach porozmawiamy, ale to już będzie po informacjach w Radiu Gdańsk. Wrócimy wtedy do śniadania polityków.
Dobrze.
Śniadanie polityków.
rozmawialiśmy o obozie rządzącym, to chwilę o opozycji. Pani poseł Chmiel mówiła o tym, że obóz rządzący nie jest zjednoczony, ale pytanie o to zjednoczenie także w ramach Koalicji Obywatelskiej, o to 20 parlamentarzystów Platformy, co mówiłem, o tych bardziej konserwatywnych przekonaniach, takich jak Paweł Zalewski, Cezary Grabarczyk, Antoni Mężydło czy senator Klejna, napisało list, w którym, no tak mówiąc, ogólnie sprzeciwia się skręcaniu w Platformy Obywatelskiej w lewo, apeluje o powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Przypomnijmy, że Rafał Grupiński, który jest członkiem zarządu Krajowego Platformy, mówił o tym, że Platforma skłania się do przyjęcia stanowiska, zgodnie z którym aborcja byłaby dozwolona do 12 tygodnia i to pod wpływem Nowoczesnej Inicjatywy Polskiej i Zielonych, czyli koalicjantów Platformy Obywatelskiej. Czy szykuje się jakiś rozłam w Platformie w sprawie aborcji? Jakie jest właściwie stanowisko Platformy w sprawie aborcji, pani poseł Chmiel?
Panie redaktorze, przede wszystkim nieprawdą jest, że to jest, ten list jest protestem przeciwko skręcaniu Platformy w lewo, bo takiego wydźwięku nie ma, ponieważ Platforma nie skręca w lewo, tylko cały czas, tak jak od początku, jest partią centroprawicową, która ma swoje skrzydła. Ma swoje skrzydła i lewicowe bardziej, i prawicowe bardziej. I na tym polega bogactwo Platformy, uważam. W Koalicji Obywatelskiej, w tej chwili Koalicji Obywatelskiej, mamy osoby różnie myślące, ale w sprawach kluczowych dla kraju, dla państwa jesteśmy jednomyślni. Łączy nas tak bardzo dużo, że nawet te światopoglądowe nie są w stanie nas poróżnić. Dlatego proszę tutaj nie mówić, że jakiś rozłam, dlatego że jakieś osoby napisały list.
No ale były odejścia do Polski 2050 Szymona Hołowni.
Panie redaktorze, to jest zupełnie z czym innym związane i nie z aborcją, i nie z prawicowością. To były zupełnie inne pobudki. O tym możemy rozmawiać, to jest bardzo duży temat, inny. Ja uważam,
nie, to wracam
że,
do pytania, że... czy będzie stanowisko Platformy Obywatelskiej, czy całej Koalicji Obywatelskiej w sprawie aborcji?
W najbliższych dniach. My mamy taki, powołaliśmy zespół, który ma stanowisko w związku z tym, co powiedziałam, że to, co jest naszą siłą, uważam, i bogactwem naszym, to znaczy, że jesteśmy w stanie pomieścić i współpracować, się lubić i pracować z ludźmi, którzy nie w każdej sprawie mają te same poglądy. Każdy człowiek jest inny, jest różny. Chodzi o to, żeby...
A jaki jest pani pogląd w takim razie w tej sprawie, w sprawie po orzeczeniu Trybunału
Konstytucyjnego? Sprawach. Ja uważam, że była to bardzo, bardzo duża zła rzecz, że ten kompromis aborcyjny, który 27 lat obowiązywał, został zerwany, bo to spowodowało oczywiście wojnę aborcyjną i to nie, nikt nie ma wątpliwości, że to Jarosław Kaczyński, dając przyzwolenie Trybunałowi Konstytucyjnemu Julii Przyłębskiej, żeby wydała to orzeczenie, pan Jarosław Kaczyński wywołał wyjście ludzi na ulicy i niech nie mówi, że to ktoś wyszedł, tylko
pani
po prostu
skomodował. Ale ja pytam panią o stanowisko w sprawie, jakie jest pani stanowisko po tym orzeczeniu, pani mówi o Jarosławie Kaczyńskim. Czy pani powiedziała, że będzie tak?
Proszę bardzo, proszę bardzo. Moje stanowisko jest takie, że to jest tak trudna decyzja, która rzutuje na całe życie, że to kobieta we własnym sumieniu powinna rozstrzygać, a nie państwo powinno zmuszać kobiety do urodzenia płodów, które zaraz po urodzeniu umrą i o tym one wiedzą, nosząc tą ciążę. To jest nieludzkie. To jest po prostu
traktowanie... A czy powinna być swoboda aborcji do 12 tygodnia ciąży? Tak jak chce Nowoczesna Inicjatywa Polska Zieloni?
Mam tutaj duże wątpliwości, natomiast jest to do dogrania w szczegółach. To musiały być odpowiednie konsylia, psychologowie. Są różne sytuacje w życiu i każdy z przykładów musi być traktowany jednostkowo, ale jestem przeciwna temu, żeby o tak sprawach bardzo intymnych decydował rząd i państwo.
To minister Sellin, rząd wywołany do tablicy. Pytanie także o to, czy obóz rządzący będzie podejmował jakieś działania legislacyjne po tym uzasadnieniu Trybunału Konstytucyjnego.
Ja jestem zadowolony z tego, że Trybunał Konstytucyjny trzyma się linii orzeczniczej, która już od wielu dziesiątek nawet lat funkcjonuje, interpretującej polską konstytucję, że należy się ochrona życia każdego człowieka od momentu poczęcia. I takie było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, którym kierował Andrzej Zoll, i takie jest orzeczenie obecnego Trybunału Konstytucyjnego.
Ale słyszał pan argumenty pani poseł Chmiel, przymus wobec kobiet.
Zależy, do czego odnosimy to pojęcie przymus, bo pani poseł powiedziała, że życiu troszczy się. Pani poseł musi jednak jakąś deklarację złożyć, bo w tej sprawie jednak nie możemy od tego abstrahować, od kiedy zaczyna się życie. No jeżeli uznajemy, że życie zaczyna się od momentu poczęcia, a tak w gruncie rzeczy prawodawstwo polskie mówi i również tak można jedynie interpretować polską konstytucję. Konstytucję, przypominam, napisaną
profesor
przez
Aleksandra... Profesor Środa ma inne zdanie w tej sprawie.
Proszę?
Profesor Środa ma inne zdanie w tej sprawie. Uważa, że to od momentu porodu.
No ale proszę wybaczyć, jeżeli jakaś pani profesor, która się mieni naukowcem, mówi, że ona nie wie, od kiedy zaczyna się życie ludzkie, to jest, ktoś napisał, jakiś publicysta napisał, że to jest ciemnogród i płaskoziemstwo. Dlatego, że jeżeli naukowiec mówi, że nie wie, od kiedy zaczyna się życie ludzkie, czyli zaprzecza wszelkim badaniom naukowym w tej sprawie i badania naukowe czy ustalenia nauki go nie obchodzą i nie obchodzą go informacje na temat tego, że już od momentu poczęcia mamy do czynienia z odrębnym bytem ludzkim, który ma odrębne DNA od ojca i matki, to w takim razie jest to ciemnogród i płaskoziemstwo. I trzeba to wyraźnie powiedzieć, tak jak jeden z publicystów to zauważył. I rzeczywiście, jak się tych wszystkich, którzy są za aborcją, dopytuje, w takim razie ustalcie, od kiedy jest życie ludzkie, to oni mają problem z odpowiedzią na to pytanie. Najbardziej koszmarne odpowiedzi to są te odpowiedzi, które mówią, że życie ludzkie zaczyna się dopiero w momencie narodzin. To znaczy, co my widzimy w ramach tych badań, które pokazują życie płodowe. Co my tam widzimy? Co tam jest w takim razie w dziewiątym czy w ósmym miesiącu?
Pytanie do posła Dziambora. Jakie działania, czy powinna być jakaś inicjatywa ustawodawcza? Mówi się także o rozszerzeniu tych działań państwa w ustawie za życiem. Czy Konfederacja tego typu rozwiązania by poparła? Jakie jest w ogóle stanowisko Konfederacji po orzeczeniu i opublikowaniu uzasadnienia do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego?
No my tam mamy tak, że dosyć indywidualnie do tego podchodzimy, ale ja osobiście uważam, że powinniśmy przeprocedować jak najszybciej to, co zostało złożone w Sejmie przez prezydenta Andrzeja Dudę. I tutaj muszę zwrócić uwagę na opozycję, ponieważ opozycja, która oczywiście częściowo wyprowadziła ludzi na ulicę, częściowo oczywiście oni wyszli dlatego, że byli zniesmaczeni decyzją Trybunału Konstytucyjnego podjętą w takim trybie właśnie i w taki sposób. Opozycja teraz, w tym momencie, ma możliwość zgaszenia pożaru tak naprawdę i doprowadzenia do tego, że inicjatywa ustawodawcza prezydenta zostanie przegłosowana, przeprocedowana przez Sejm i dojdzie do tego rozwiązania najmądrzejszego, moim zdaniem osobistym, najmądrzejszego rozwiązania, czyli wykluczenia wad letalnych. Niestety, nie ma takiej poważnej dyskusji. Jak ja się pytałem posłów Platformy Obywatelskiej, czy oni by poparli to, ponieważ wiem doskonale, że w Prawie i Sprawiedliwości nie ma większości dla tej inicjatywy ustawy Andrzeja Dudy, prezydenta Andrzeja Dudy, to mnie wyśmiali i powiedzieli, że jak sobie Jarosław Kaczyński zechciał podpalić społeczeństwo tą aborcją, to niech sobie Jarosław Kaczyński sam to gaśnie. No to nie jest poważne podejście do polityki, to jest infantylne podejście do polityki, to jest coś, czego ja wymagam od polityków profesjonalnych, żeby załatwiali sprawy, niezależnie od tego, jaki mają szyld partyjny, ponieważ w tym momencie to już się stała sprawa całego społeczeństwa, a nie tylko i wyłącznie sporu PiSu z Platformą, więc mam nadzieję, że do tego dojdzie, mam nadzieję,
i Karol
że
Rabenda.
Ustawa przejdzie. Ja zagłosuję za.
Karol Rabenda.
No, ja się po części zgodzę z posłem Dziamborem, że tutaj kwestia jest do rozstrzygnięcia wad letalnych. Jest propozycja prezydenta. Ona jest zbieżna ze stanowiskiem naszym, że trzeba to w jakiś sposób uregulować. No ale samo orzeczenie Trybunału no to cieszy z powodu tego, że wreszcie przestaną być zabijane dzieci z zespołem Downa, no bo to było większość tych aborcji. Do tego, no niestety, ale część lekarzy naciągała tą przesłankę eugeniczną, bo ten wskaźnik wzrostu aborcji z tego powodu był przez kilkanaście lat, no z roku na rok coraz wyższy, więc no można się domyślać, że w tym miejscu dochodziło też do nadużyć. No, chyba nie ma co tutaj wracać do dyskusji o tym, kiedy rozpoczyna się życie i kiedy i czy dziecko w brzuchu swojej mamy jest dzieckiem, czy nie. No, to chyba jest oczywiste i żadne wypowiedzi pań, które są profesorami, które pójdą do TVN-u i będą mówić różne rzeczy, tego nie zmieni.
Ja zwrócę uwagę, że dzisiaj opublikowano sondaż, z którego wynika, że większość Polaków, nieznaczna wprawdzie, ale jednak większość, na proste pytanie, od kiedy zaczyna się życie ludzkie, wskazuje, że od momentu poczęcia.
I to niech będzie puenta tego wątku. Szanowni Państwo, w takim razie porozmawiamy o podatkach. Jak podaje portal Forsal.pl, wiele krajów Europy wprowadziło w ostatnim czasie podatki cyfrowe, które obejmują różne formy działalności internetowej, w tym reklamy online. Stawka podatku wynosi 2% w Wielkiej Brytanii, 3% we Francji, Włoszech i Hiszpanii, 5% w Austrii. We Francji podatek płacą koncerny, których przychody globalne przekraczają 750 milionów euro, a dla działających lokalnie, czyli we Francji 25 milionów rocznie. W Polsce rząd proponuje analogiczne rozwiązanie, 5% podatku dla gigantów medialnych o skali globalnej 750 milionów euro, takich przychodach i 5 milionów euro rocznie z tytułu reklamy internetowej w Polsce. Pytanie, bo mocno protestuje Koalicja Obywatelska, pytanie do pani poseł Chmiel. Skoro wprowadzenie podatku od reklam ma oznaczać zamach na wolność mediów, bo takie wypowiedzi się pojawiły także w orędziu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, to czy koncerny będą w pełni wolne, gdy w ogóle przestaną płacić podatki?
No, proszę w ten sposób nie mówić. Ja jestem jak najbardziej za opodatkowaniem tych gigantów, Facebooka, Apple. Natomiast absolutnie nie można dociskać mediów niezależnych.
A TVN-u?
To one patrzą każdemu rządowi na ręce. Media są głosem społeczeństwa. I szanowni państwo, jeśli chodzi o opodatkowanie tych gigantów, o których mówiłam na początku, czyli...
Ale TVN
Facebook,
dla pani też jest gigantem? Grupa TVN jest dla pani gigantem, czy nie?
Nie, nie, nie.
Pani poseł, w 2019 roku grupa TVN osiągnęła 4 miliardy złotych przychodów. Zapłaciła tylko 32 miliony złotych podatku. Symbolicznie to jest 0,83% podatku CIT względem przychodów.
Dobrze,
tak podaje Ministerstwo Finansów.
Dobrze, zaraz na to odpowiem, tylko jeżeli mogę skończyć zdanie, które zaczęłam poprzednio. Chciałam się zwrócić uwagę na to, jeżeli mówimy o opodatkowaniu tych gigantów, o których ja mówię i uważam, że trzeba to opodatkować Facebook, Apple, że niedawno była wizyta pana Mike'a Pence'a w Polsce za prezydentury pana Trumpa i który dziękował polskiemu rządowi, że wycofał się z opodatkowania tych największych gigantów. To pytam się mojego rządu, to co się teraz zmieniło, czy dlatego, że rząd, że Trump przestał być prezydentem, o co tutaj chodzi? Jeśli chodzi o grupę TVN, o którym pan mówi, to doskonale pan redaktor wie, ile pieniędzy wymagają śledztwa dziennikarskie. Grupa TVN prowadzi bardzo dużo, wykryła nieprawidłowości nie tylko tego rządu oczywiście ostatnio, odkąd rządzi, natomiast również innych rządów. To nie jest grupa, która tak jak twierdzicie, czepia się jedynej władzy. I chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że płaci grupa TVN CIT, to płate koncesyjne, dochody z reklam, z które już są opodatkowane, prawa autorskie, częstotliwości. To nie jest tak, że pomijając już to, że grupa TVN przekazała olbrzymią ilość pieniędzy na leczenie w czasie pandemii Polaków, czego telewizja publiczna, tak zwana publiczna, czyli tupa propagandowa PiS-u, nie zrobiła ani groszem. I szanowni państwo, przekazuje z naszych pieniędzy budżetowej ta telewizja publiczna niby i publiczne telewizja, media publiczne dostały 2 miliardy złotych, mimo że prosiliśmy, żeby te pieniądze w czasie pandemii przeznaczyć na zdrowie.
To nie są 2 miliardy złotych dla telewizji publicznej. Pani też doskonale to wie. To są
dla mediów,
no właśnie, ale dla mediów w tym, czyli dla misji, dla teatru telewizji, dla ośrodków regionalnych, także dla Radia Gdańsk, w którym właśnie w tej chwili jesteśmy. Ale ja zapytam jeszcze, nim pozostali, jedno pytanie. Na jakiej podstawie marszałek Grodzki powiedział w swoim orędziu o nadchodzących rządach autorytarnych i wyłączaniu internetu? To jest trzecia osoba w państwie.
Mnie pan pyta?
Jeszcze panią.
Jesteśmy na ścieżce węgiersko-turecko-rosyjskiej. Ostatnie krytyczne wobec Orbana Wolne Radio zakończyło w ostatnich dniach swoje nadawanie. Szanowni państwo, jeżeli by ten haracz przeszedł, który nie przejdzie w takiej formie, dlatego że minister Gowin z Porozumieniem się przeciwstawili, ale nie mamy wątpliwości, że Jarosław Kaczyński wróci do niszczenia niezależnych mediów, ponieważ to jest jego idea fix od samego
ale
początku.
Ale w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji też niszczą nielegalnie media?
Tak było. Panie redaktorze, proszę sobie przypomnieć rok 2016. Jakie były protesty na ulicach przeciwko ograniczeniu wolności mediów, bo
Ja pamiętam protesty przeciwko ACTA, to za waszych rządów było z kolei.
Mogę? Chwileczkę, teraz mówimy na temat wolnych mediów, to co pan ma.
No właśnie, no ACTA była wolność w internecie, przecież to dotyczyło wolności
w internecie. Panie redaktorze, ja zdanie chciałam skończyć. W 2016 roku tylko PiS doszedł do władzy, sobie umyślił, że wyrzuci wszystkich dziennikarzy z Sejmu do zupełnie, z głównego budynku Sejmu do zupełnie
dobrze, pani poseł, to już są zamierzchłe czasy. W takim razie minister...
Nie zamierzchłe, tylko to jest... kontynuacja.
Ale
to
my rozmawiamy aktualnie o tym podatku, propozycji podatku od reklam i w takim razie teraz minister Sellin odpowie na te zarzuty, pani poseł.
Konsekwencja, planowe działanie, niszczenie niezależnych, wolnych mediów.
Kierunek, jak pani poseł powiedziała, węgiersko-rosyjsko-turecki.
Tak, to oczywiście, jeżeli pan marszałek Grodzki jest taki dzielny i uważa, że jakiś stan wojenny się w Polsce wprowadza i w kierunku autorytaryzmu i dyktatury to idzie, ta propozycja Ministerstwa Finansów idzie w tym kierunku, to nie jest kierunek węgiersko-turecko-rosyjski, tylko kierunek francusko-hiszpańsko-szwedzko-włosko-austriacki i brytyjski, bo tam dokładnie takie propozycje już zostały wprowadzone, więc powinien tam pojechać jako ważna postać z polskiej polityki do Paryża, do Madrytu, do Wiednia i protestować przeciwko temu, że tam ogranicza się wolność mediów, solidaryzować się z uciemiężonymi mediami i dziennikarzami francuskimi, austriackimi czy hiszpańskimi w imię wolności i swobody ich działania.
Ale pani poseł postawiła też zarzut, że zmieniła się administracja amerykańska i teraz pozwoliliście sobie na wprowadzanie, jeszcze nie, no ale tak, na taką propozycję podatkową.
To, że w roku 2019 rzeczywiście jeszcze nie zdecydowaliśmy się na ten krok, wynikało z tego, że Komisja Europejska oznajmiła, że już pracuje nad wspólną dyrektywą o opodatkowaniu gigantów cyfrowych i że lepiej na to poczekać, więc myśmy się z tym zgodzili. Niestety te prace trwają długo i dlatego te kraje, które przed chwilą wymieniłem, kraje Unii Europejskiej, zdecydowały się na wprowadzenie tych opłat, tych podatków. nie czekając na tę dyrektywę. Oczywiście i taka jest istota też propozycji Ministerstwa Finansów. Oczywiście jak ta dyrektywa się pojawi i będzie uregulowanie wspólne w Unii Europejskiej tego, w jaki sposób ci giganci mają być opodatkowani, to wszyscy dopasujemy swoje ustawodawstwo krajowe do tej dyrektywy. Ale proszę zwrócić uwagę właśnie na to podobieństwo tych rozwiązań, że giganci powyżej 750 milionów euro rocznie przychodów globalnych, 25 milionów euro rocznie w kraju konkretnym narodowym. To samo dokładnie my proponujemy, bo prawdopodobnie w tej dyrektywie będą właśnie takie zapisy. I właśnie podatek 2, 3, 5%. Tutaj są pewne różnice. Chcemy po prostu dokładnie zrobić to, co w innych krajach Unii Europejskiej, rozwiązać ten problem drenowania reklamowego polskiego rynku przez tych gigantów, którzy
dochody państwo planuje przejmować,
ale nie dzielą się tymi dochodami z rynkiem, z którego te dochody czerpią.
Czy państwo planuje przejmować media?
W żaden sposób.
Nie.
I pan poseł Dziambor, poseł Artur,
te podatki mają obejmować wszystkich. To będzie podatek od dochodów, niezależnie od tego,
mówił jeszcze minister. Teraz poseł Artur Dziambor, Konfederacja.
Jedno zdanie. Media publiczne też będą ten podatek płacić.
Tak.
I poseł, teraz dopiero poseł Artur Dziambor.
O Boże, panie ministrze.
Nie, naprawdę. Ale poseł, pozwólmy, bo poseł Dziambor jeszcze się nie powiedział.
Mnie to rozczula, jak ja słucham takich rzeczy, gdy minister kultury mówi o tym, że nie wiem, czy państwo zamierza przejmować media. Nie, absolutnie nie, oczywiście, że nie. Tydzień po tym, jak prezes Obajtek kupił sobie wszystkie lokalne gazety, czy znacjonalizował od Niemców w dodatku, także patriotycznie to zrobił. Ale panie redaktorze, bo zarówno pan, panie redaktorze, jak i pan minister Sellin pozwoliliście sobie na to samo, co robi większość, czyli fetyszyzowanie tego, co się dzieje za granicą. I porównywaliście sytuację, jak to w Niemczech, Francji, Hiszpanii i tak dalej. To ja sobie pozwoliłem znaleźć taką bardzo ciekawą listę. Przeczytam ją krótko, minutę to zajmie. Irlandia 74 tysiące, Stany Zjednoczone 70 tysięcy, Wielka Brytania 64 tysiące, Francja 45 tysięcy, Niemcy 45 tysięcy, złotych cały czas, Czechy 32,5 tysiąca, Burundi, najbiedniejszy kraj świata, 3450 złotych, Malawi, drugi najbiedniejszy kraj świata, 5800 złotych. Polska 3091. To są kwoty wolne od podatku na całym świecie. Polska jest w tym momencie na dnie dna, jeżeli chodzi o kwoty wolne od podatku. Na ten temat nie słyszałem, żebyśmy dyskutowali pół godziny.
Konfederacja
nie było
przeciwna.
Dyskusji na ten temat. Nie ma problemu. Nie porównujemy się do innych krajów tutaj we wszystkich wywiadach i rozmowach.
Konfederacja przeciwna podatkowi od reklam? Całkowicie?
Oczywiście, że jesteśmy przeciwni każdemu podatkowi.
Czyli
ja
gigantów, tych gigantów medialnych typu właśnie Facebook, Google
panie
nie opodatkować w Polsce.
Panie redaktorze, my wiemy doskonale, po co ten podatek jest. Wiemy doskonale, co Prawo i Sprawiedliwość robi. Wiemy, słuchaliśmy o dyskusję o tym, jak to należy zrepolonizować media. Potem je należało zdecentralizować, a teraz je należy znacjonalizować. No i tyle. Wiemy doskonale, w kogo ma to uderzyć, bo też już widzieliśmy posłankę PiSu jedną. Widzieliśmy jedną posłankę PiSu, która
Google
pomyliła przychód z dochodem
TVN?
I nie wiedziała, na czym polega różnica pomiędzy przychodem, dochodem, kosztami, stratami i tak dalej. No widzimy to doskonale, tylko wszyscy jesteśmy karmieni taką propagandą, że musimy zrobić to, co się dzieje w Niemczech, Francji, bo nagle to są wzory do naśladowania.
Dla Karola Rabendy z pytaniem, czy obie frakcje porozumienia są przeciwne temu podatkowi?
Znaczy, to jest kwestia jeszcze do uściślenia, jak ten podatek będzie wyglądał, bo to, że trzeba w jakiś sposób deregulować te kwestie dużych korporacji, które zarabiają duże pieniądze i które w pewnym sensie osłabiają media, nawet te, które mają być objęte tym podatkiem również, bo jeśli są podmioty, które są konkurencyjne do mediów tradycyjnych, takich jak prasa, radio czy telewizja, mówię tu o mediach, które skupiają się na internecie, które nie płacą podatków, które w pewnym sensie odbierają ten rynek reklamowy, tak jak mówię, podmiotom, które płacą podatki w Polsce, również TVN-owi, również Polsatowi, również mediom publicznym, no to powinniśmy to wyregulować w taki sposób, żeby te pieniądze, które polskie podmioty inwestują w reklamę, były kierowane głównie do polskich podmiotów, a nie do globalnych korporacji, które nie
odprowadzają. I tu musimy na tym zakończyć. Bardzo
z tego,
dziękuję.
Że żyją z reklam bardzo... w Polsce.
Poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość,
dziękuję
Karol Rabenda,
bardzo.
Porozumienie chyba jeszcze wciąż i Artur Dziambor, poseł Konfederacji,
dziękuję.
Krzysztof Świątek.
Dziękuję,
do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Śniadanie polityków.